Laudetur Jezus Chrystus. Tu Radio Watykańskie. Nasz magazyn rozpoczynamy informacją o papieskiej audiencji dla pracowników Inspektoratu Włoskiej Policji przy Watykanie. Tuż po niej zapraszamy do wysłuchania komentarza europejskiego, tym razem przygotowanego przez Salvatore Sabatino z sekcji włoskiej Radia Watykańskiego. Następnie w kolejnej odsłonie katechizmu w roku wiary ksiądz Dariusz Kowalczyk, jezuita, opowie o roli tradycji w przekazywaniu wiary. Magazyn kończy prezentacja styczniowego numeru Egzorcystę. Zamieszczone w nim artykuły komentować będą Miriam Arpter-Korczyńska z Radia Anioł Beskidów i ksiądz Andrzej Wołpiuk. Przed mikrofonem Łukasz Lewicki. Zapraszam serdecznie.
Do pogłębiania wiary, szczególnie w roku jej poświęconym, zachęcił papież pracowników Inspektoratu Włoskiej Policji przy Watykanie, których przyjął tradycyjnie na początku nowego roku. Wyraził im wdzięczność za służbę na placu Świętego Piotra i na terenach bezpośrednio graniczących z Państwem Watykańskim.
In particolare penso alla vostra opera.
Szczególnie mam na myśli waszą pracę podczas zebrań wiernych i pielgrzymów, którzy przybywają z całego świata, by spotkać się z następcą Piotra i odwiedzić grób księcia apostołów, jak też modlić się na grobach moich czcigodnych poprzedników, zwłaszcza błogosławionego Jana Pawła II. Wasze obowiązki rozciągają się też przy okazji moich wizyt pasterskich na Rzym, a moich podróży apostolskich na Włochy. Serdecznie życzę, by ten wasz trud, pełniony nierzadko z poświęceniem i narażeniem na niebezpieczeństwa, ożywiała zawsze silna wiara chrześcijańska. Jest ona niewątpliwie najcenniejszym powierzonym wam przez wasze rodziny skarbem i wartością duchową. A wy zaś macie ją przekazywać swym dzieciom. Rok wiary przeżywany przez cały Kościół jest również dla was okazją, by powrócić do orędzia Ewangelii i wprowadzić je głębiej do swego sumienia i do codziennego życia, dając odważnie świadectwo miłości Boga w każdym środowisku, także w waszej pracy.
Komentarz Europejski Radia Watykańskiego.
Przed mikrofonem Salvatore Sabatino z sekcji włoskiej.
Ja jestem Europą. My jesteśmy Europą. To więcej niż hasło. To idea współżycia, solidarności i współuczestnictwa, ale wystawiona dziś na próbę przez wezbrane fale kryzysu, które unoszą ze sobą europejskie zasady ojców założycieli. Na porządku dziennym nie staje dziś sens istnienia Unii, ale kryzys. Słowo powszechnie używane nie tylko wśród ludzi, ale także w wielu instytucjach. Jest tak, ponieważ kryzys jest nie tylko pojęciem, ale rzeczywistością uderzającą w ponad 500 milionów obywateli Europy. A jednak Europa, choć powoli, zareagowała na niego, angażując do walki swe najlepsze siły, stwarzając bariery interwencyjne, choć może skoncentrowane zanadto w bardzo odważnie wyrafinowanej wizji ekonomicznej. Wszystko to na niekorzyść obywateli, w których kryzys uderza jak trzęsienie ziemi, pozostawiając po sobie bardzo poważne skutki społeczne. Przy przejawach braku sprawiedliwości kryzys ten staje się bardziej kryzysem zaufania niż ekonomii, stwarzając niebezpieczeństwo rozejścia się instytucji i obywateli. Największym niebezpieczeństwem jest jednak to, że sam europejski system społeczny, aspirując do bycia modelem dla całego świata, może umrzeć. Gdzie podziały się podstawowe prawa? Gdzie podział się sens solidarności? Jaki koniec czeka Europę? Prawie wszyscy analitycy koncentrują się na danych ekonomicznych. Rok 2013 ma być rokiem zmian, a w 2014 mamy wrócić na drogę wzrostu gospodarczego. Z drugiej strony powstają projekty mikrokredytów, by finansować małe inicjatywy i pomóc w stworzeniu bazy służącej do wymiany środków pierwszej potrzeby. Dzieje się tak przede wszystkim w Grecji, ale także w takich krajach jak Hiszpania, Słowacja, Włochy, a ostatnio także i we Francji. konwencji. Jako receptę na kryzys europejskiego modelu społecznej ekonomii rynkowej, Comesse i Episkopaty Europejskie proponują postawienie akcentu na skuteczną ochronę dla najsłabszych. A to dlatego, że kryzys jest także natury etyczno-kulturowej, czyli antropologicznej. Rada Episkopatów Wspólnoty Europejskiej twierdzi, że nie można prowadzić dialogu ze światem wyłącznie stawiając czoło problemom ekonomicznym. Należy także zmierzyć się z przyczynami kulturowymi. Episkopaty zwracają uwagę na korzenie solidarności, które w sposób nieunikniony splatają się z korzeniami chrześcijańskimi, które roztargniona Europa pozostawiła bez wody, pozwalając na ich uschnięcie. O, gdyby Europejczycy zechcieli przyjąć przesłanie wynikające z encykliki Caritas in Veritate. Benedykt XVI rzuca w niej dalekowzroczne światło, podkreślając z mocą, że należy szukać, znajdować i wyrażać prawdę w ekonomii miłości, a miłość ze swej strony ma być rozumiana, praktykowana i doceniana w świetle prawdy. Europa może więc zacząć na nowo od tego pojęcia, a my wszyscy będziemy mogli wtedy powiedzieć z dumą: ja jestem Europą, my jesteśmy Europą.
Io sono Europa, noi siamo Europa.
O katechizmie w roku wiary mówi ksiądz Dariusz Kowalczyk, jezuita.
Chrześcijanie wyznają, że Bóg objawiony w osobie i w historii Jezusa z Nazaretu pragnie, by wszyscy ludzie zostali zbawieni i doszli do poznania prawdy. Trzeba zatem, aby orędzie Jezusa było przekazywane wszystkim pokoleniom na całym świecie. Katechizm przypomina, że Ewangelia rozprzestrzeniła się na dwa sposoby – ustnie i pisemnie, to znaczy poprzez przepowiadanie apostołów i poprzez natchnione pisma, które tworzą Biblię. Trzeba zauważyć, że przepowiadanie poprzedza Pismo Święte, choć z kolei znalazło w nim swój doskonały wyraz, najwyższą normę wiary. Przepowiadanie apostolskie jest kontynuowane poprzez wieki przez biskupów i ich współpracowników. W numerze 78 katechizmu czytamy, że to żywe przekazywanie jest nazywane tradycją w odróżnieniu od Pisma Świętego, z którym jednak jest ściśle powiązane. Poprzez tradycję Bóg Ojciec rozmawia bez przerwy z oblubienicą swego Syna, to jest z Kościołem, a Duch Święty prowadzi wierzących ku całej prawdzie. Od świętej tradycji, która pochodzi od apostołów i zawiera to, co apostołowie otrzymali od Jezusa, należy odróżnić tradycje pobożnościowe i dyscyplinarne, jakie uformowały się w ciągu wieków w kościołach lokalnych. Poprzez te tradycje, nazwijmy je małymi, tradycja wielka wyraża się w sposób adekwatny do różnych kultur i różnych epok. W katechizmie czytamy, że małe tradycje mogą być podtrzymywane, modyfikowane lub nawet odrzucane pod przewodnictwem Urzędu Nauczycielskiego Kościoła. Podtrzymujmy zatem różne tradycje i formy religijnej pobożności, o ile pomagają nam one w przeżywaniu wiary. Ale bądźmy uważni, aby małe tradycje nie przysłoniły nam wielkiej tradycji apostolskiej.
Witam w studiu księdza doktora Andrzeja Wołpiuka. Tym razem z okładki spogląda na nas wampirzyca chyba, choć trudno mówić o płci wampirów. Dzisiaj wampir to raczej coś bardzo powszechnego, coś z czym spotykamy się w książkach, w kinie. Jest wręcz moda na wampiry. Stały się czymś koegzystującym z nami w naszym świecie. No mam nadzieję, że nie do końca realnie, ale w świecie filmów, książek, w świecie młodych ludzi, którzy wręcz są zafascynowani nimi dzięki coraz częściej pojawiającym się sagom książkowym, sagom filmowym. Czy to kolejna rzecz, której należy się bać? No myślę, że to trochę tak jak z Harrym Potterem i magią. Niby nie, a jednak im głębiej, tym straszniej.
No właśnie, to ciekawa rzecz. Coraz bardziej oswajamy się z takimi złymi rzeczami. Demonologia, magia, wampiryzm, ładnie podany, pięknie opakowany, atrakcyjny. Łatwo jak gdyby przełykamy go, zapominając o tych podstawowych, fundamentalnych treściach. Z czym to jest związane? Jakie są korzenie tej ideologii?
Przestaje być straszny, przestaje w ogóle być czymś, co kojarzymy ze złem, z demonem, z szatanem.
No bo przecież to jest ładne.
Staje się elementem popkultury, prawda, która reklamuje. No, nawet powiedzmy okładka tego miesięcznika Egzorcysta jest bardzo frapująca, bo ten wampir jest taki przyciągający i zachęcający do sięgnięcia co dalej. Więc długo czekałem na ten numer, bo sam byłem zaciekawiony właśnie, jak można mówić o wampirach od tej drugiej strony. Nie od strony pięknej treści, pięknego podania, pięknego, fantastycznego PR-u, tylko sięgnięcia głębiej, do korzeni. Więc jak przekonać młodego człowieka, że to, co o wampirach mówi współczesna popkultura, trzeba z pewnym znakiem zapytania przyjmować.
Ja myślę, że w tej sytuacji zaczniemy tak prawie od końca, od artykułu Piękna i Bestia, czyli Wieczna Miłość Wampira, oprawionego zdjęciami z najbardziej znanej dzisiaj sagi Zmierzch, gdzie wampiry są szczytem piękna. No, i nie ukrywają się tak przed światłem, dlatego że są brzydkie. Straszne, brzydkie, że nie wiem, światło je niszczy, tylko że światło jeszcze podkreśla ich urodę i dlatego zdradza, że są inne od ludzi.
No właśnie, to jest niesamowicie przerażające w tym wszystkim, używając tych dwóch słów całkowicie ze sobą sprzecznych. Właśnie na kanwie sagi Zmierzch o wampirach i świetnego podania, no bo trzeba powiedzieć, że marketingowo, artystycznie mamy świetne podanie tej rzeczywistości, nie tylko właśnie w sadze Zmierzch, ale wszelkiego typu filmach współczesnych, nowoczesnych, nawiązujących do elementu wampirycznego, że rzeczywiście chce się to oglądać. To nie jest brzydki, stary, obleśny wampir, ale wampir, który przyciąga piękny wzrok, piękne spojrzenie, zachęta do miłości, przyjaźni, więc tutaj ten element jest bardzo przyciągający.
No właśnie, bo w sadze Zmierzch tak na dobrą sprawę po raz pierwszy pojawiły się wampiry o pięknym duchu, wydawać by się mogło.
Dokładnie, to czyli można powiedzieć, że autorka dość mocno rozprawia się z tym mitem miłości do wampira, tego zakochania się w wampirze, który niestety zauważamy szczególnie wśród młodych dziewcząt i mówi, no piękna powieść, piękne przedstawienie, można być wręcz do przyjęcia, gdyby nie to, że mamy do czynienia z czymś, co jest potomstwem demona i czego nie da się tak pięknie przyjąć, mimo ładnych treści, ładnego opakowania, wręcz zachęcającego do sięgnięcia po to.
Autorka Małgorzata Nawrocka pokusiła się o przedstawienie w czasie i przestrzeni takiego upiększania wampira, bo to nie jest tak, że saga Zmierzch pojawiła się znikąd.
Stało nagle. Tak, tak, to nie stało się nagle właśnie. Autorka bardzo trafnie pokazuje, że to kuszenie, to zachęcanie czy tworzenie nowego obrazu, atrakcyjnego dla współczesnego człowieka, obrazu wampira trwało w czasie. Jak gdyby rzeczywiście pokazuje, że współcześnie, no chyba właśnie w sadze Zmierzch, osiągnęło pewne apogeum, kiedy ten wampir jest taki naprawdę piękny, zachęcający, wręcz dla młodego człowieka, młodej dziewczyny, idealnym partnerem życiowym.
I to nie chodzi tylko właśnie o tą urodę zewnętrzną, ale zamieszanie w świecie ducha.
Pociągający duchowo, no właśnie to jest coś, co tutaj stawia potężny znak zapytania i także jest dla nas, ludzi, którzy zajmują się demanipulacją czy próbą pokazania autentycznych wartości, trudną rzeczą do przeskoczenia. Czy na pewno to będzie trudny element w rozmowie z młodym człowiekiem, bo ten wampir rzeczywiście ma cechy ludzkie, cechy dobre, jest dobry duchowo, jest współczujący, rozumiejący, gotowy do poświęceń. Takie cechy do tej pory nie były przypisywane demonowi, wampirowi.
To pokażmy jeszcze jeden obraz wampiryzmu. Tak wydawać by się mogło trochę z przymrużeniem oka. Wracamy do samego początku, do pierwszego artykułu Castle Party Bernarda Kwiatkowskiego. To opowieść o wydarzeniu, które dzieje się właściwie co roku w jednym z średniowiecznych polskich zamków.
Właśnie moda na Castle Party, czyli takie gotyckie party, taki festiwal wampirów z odpowiednią oprawą, światło, dźwięk, mrok, odpowiednia sceneria średniowiecznego zamku. To wszystko jak gdyby nastraja do właśnie zachęcania do udziału w takich właśnie Castle Party, czy spotkaniach gotów, subkultury gotyckiej, która bardzo mocno nawiązuje, czy jest tą subkulturą przepojoną duchem wampiryzmu.
No ale skoro to raz w roku, to można by to było potraktować może jak bal maskowy, zabawę, piknik rodzinny z przebierankami?
No właśnie, to jest dobre pytanie, czy jeżeli to coś dzieje się tylko raz w ciągu roku, to można powiedzieć, że możemy na to przymrużyć oko, bo to tylko raz. Ale myślę, że jest to pewna emanacja, pewne pokazanie się, objawienie uczenia języka teologicznego tego, co się dzieje nie tylko w sieci, ale wśród młodych ludzi. Bo pojawienie się młodych ludzi na tego typu festiwalu to jest doroczna okazja. Ale ten wampiryzm, te fora wampiryczne czy grupy wampiryczne działają. I tutaj też w kolejnych artykułach o tym mówimy. Grzegorz Fels zmierza się z tą rzeczywistością, mówiąc, że jest tego pełen internet i jak gdyby dla młodych ludzi tego typu spotkania, czy festiwale właśnie gotów, czy wampirów, Halloween są okazją do tego, żeby się pokazać, spotkać, zobaczyć, ilu nas jest, można policzyć, pokazać, że nie jesteśmy milczącą mniejszością.
To jest również świetny przemysł wokół całej tej kultury funkcjonujący, bo widzimy mężczyznę z rogami, ktoś te rogi musiał zrobić. Ludzie są ubrani w specyficzne stroje. U nas w Polsce jeszcze właśnie dostępne głównie przez internet czy tak zwane samoróbki, ale już za naszą zachodnią granicą to są sklepy po prostu adresowane do tych ludzi z pełnym wyposażeniem. Czyli to nie tylko coś, co niewielka grupka ludzi w jakiś sposób traktuje mniej lub bardziej poważnie, ale za tym przemysł, za tym wydarzenia, za tym działalność dużej grupy ludzi.
No właśnie to, co mówiliśmy już w temacie magii. Staje się to przemysł. Przemysł magii, ekspansja magii na sposób taki bardzo już profesjonalny. Sklepy, głównie internetowe, ale miejsce spotkań, gadżety konkretne. To już jest jak gdyby przygotowanie pod to, żeby ten młody człowiek, który się zaczyna fascynować tą rzeczywistością, nie pozostał, jak to się mówi, jak ubogi krewny, tylko mógł zainwestować w swój wygląd, w swoją tą wampiryczną duchowość, określone środki. I w ten sposób jak gdyby stawał się także niewolnikiem, czy był uzależniony od tych, którzy wprowadzają tego typu gadżety, czy reklamują tego typu rekwizyty.
Co musi się dziać w głowie młodego człowieka? Myślę tutaj o zbuntowanych nastolatkach, w których głowach dzieją się bardzo różne rzeczy. Żeby urządzać wampiryczne imprezy z piciem krwi sobie nawzajem?
No to jest dobre pytanie, bo to wydaje mi się, że do tej pory nie prowadzono tego typu badań, czy choćby próby dotarcia do tych ludzi, bo są to dość zamknięte gremia. Jeżeli spojrzymy na różnego rodzaju fora wampiryczne i podręczniki, jak zostać wampirem, jak odnaleźć w sobie wampira i tak dalej, to dochodzi do tego, że są to ludzie bardzo, bardzo samotni, którzy gdzieś tam albo mają problem z sobą i trafili na złych przyjaciół, którzy popchnęli ich w tym kierunku, jak gdyby zaszczepiając jeszcze bardziej tą samotność w nich. W pewnych kręgach mówimy o coming outcie, to nie w temacie tego numeru, ale mnie się wydaje, że właśnie castle party, czy takie różnego rodzaju spotkania halloweenowe są takim coming outem dla osób, które wyznają tą ideologię wampiryzmu. Bardzo samotnego, no bo jak się poczyta, przejrzy, czy książki, no to można powiedzieć, że ten wampir jest samotny, bo jest ukryty w cieniu, w nocy, więc nie ma przyjaciół. Czyha na niego niebezpieczeństwo cały czas. Boję się, że właśnie taki młody człowiek idący w taką subkulturę, to jest subkultura bardzo ciemna, bardzo smutna, gdzie ta samotność wręcz woła i potrzebuje jakby jakiegoś podkreślenia. Może właśnie stąd wynika to, że chcą się odróżniać.
Styczniowy numer Egzorcysty przeglądał wraz ze mną ksiądz dr Andrzej Wołpiuk. Dziękuję księdzu bardzo.
Bóg zapłać, szczęść Boże.
Dla Radia Watykańskiego Miriam Arpter-Korczyńska, Radio Anioł Beskidów.
I to już wszystko w dzisiejszym magazynie. Dziękujemy Państwu za uwagę. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Laudetur Jezus Chrystus.